Miło, szczęść Boże, kochani się Państwo, Wiesław Filip. Mówi Państwo, teraz będę mówił o sprawach, o których już dawno nie mówiłem. Mianowicie w Global Times z 30 lipca znalazłem artykuł Yuan rozwija się w handlu chińsko-rosyjskim w związku z sankcjami finansowymi USA. I teraz cytuję. Wśród rosyjskich wysiłków na rzecz dedolaryzacji udział chińskiego juana w dwustronnym handlu między Chinami i Rosją wzrósł z 3,1% w 2014 roku do 17,5% w 2020 roku, powiedział ambasador Chin w Rosji Chang Wanyi w wywiadzie dla rosyjskich mediów. Rosja, Chiny i inne kraje podjęły w ostatnich latach wysiłki na rzecz dedolaryzacji, używając w transakcjach własnych walut zamiast dolara amerykańskiego, ponieważ stoją w obliczu szeregu szkodliwych sankcji Waszyngtonu i potencjalnej blokady globalnego zdominowanego przez dolara systemu płatności SWIFT. Tymczasem renminbi stanowi do tej pory 30-34% zasobów rosyjskiego Narodowego Funduszu Dobrobytu i 12,8% rosyjskich aktywów rezerwowych, powiedział ambasador Chang. Zmiany te pokazują nieodłączną przewagę i potencjał wykorzystywania juanów na rynku rosyjskim, pokazując, że Chiny i Rosja poczyniły pozytywne postępy w dywersyfikacji dwustronnych rozliczeń handlowych, powiedział ambasador, zauważając, że ekspansja rozliczeń w walutach lokalnych jest kluczowa. Aspekt współpracy finansowej Chiny-Rosja sprzyjający temu budowaniu bardziej elastycznego, odpornego na wstrząsy międzynarodowego systemu walutowego. Jeśli chodzi o wielkość handlu dwustronnego, dla którego oba kraje zgodziły się agresywnie naciskać na ekspansję, ambasador powiedział, że w tym roku czeka nas historyczny rekord. W pierwszej połowie 2021 roku handel dwustronny osiągnął 63 miliardy dolarów, co oznacza wzrost o 28% rok do roku. Od 2018 roku do 2020 roczna dwustronna wymiana handlowa między Chinami a Rosją przekroczyła próg 100 miliardów przez 3 lata z rzędu. Koniec. Krótki artykuł. I Państwo, więc tak, może zacznę od tyłu. Ja pamiętam czasy, dawne. To był początek, kiedy prowadziłem kanał. Tak się złożyło, że początek prowadzenia kanału zbiegł się z początkiem ery C. Bo C został wybrany w listopadzie na zjeździe 12 roku, a ja zacząłem w październiku chiński kanał, więc tak sobie idziemy łeb w łeb z erą C. I wtedy była mowa o tym, że do 15 roku to 100 miliardów spokojnie będziemy mieli wymiany handlowej. No, w 18 przekroczono próg 100 miliardów, no i 3 lata rzędu przekraczano ten próg. To jedna sprawa. Ale to nie można powiedzieć, że to jakieś wybitne osiągnięcia. No, inna sprawa, że ten 20 rok był i 20, i 21 na razie jeszcze to nie są normalne lata stabilnego rozwoju handlu. Ten cały COVID pomieszał właściwie wszystkie szyki. Więc to i tak, że jest ponad 100 miliardów, to i tak jest dobrze. Natomiast no, problem polega na tym, że oczywiście na wszelki wypadek nie podano, jaka jest w tych obrotach udział węglowodorów, czyli ropy naftowej i gazu ziemnego, ale na pewno znaczny, więc tym bardziej, że i ropa naftowa i gaz ziemny rosną w cenach, więc nic dziwnego. Ale generalnie Chiny importują sporo żywności z Rosji, znaczy produktów żywnościowych, surowców, zboża, kukurydzy, etc. No i oczywiście importują całą masę różnego rodzaju kopalin, więc to wszystko, ten import jest taki, powiedzmy sobie, na niezbyt wysokim poziomie. A nie wiem, jak wygląda import uzbrojenia, bo jednak Rosjanie są w te klocki nieźli. Od dziesiątków lat są dobrzy lub bardzo dobrzy. No i a Chińczycy próbują im deptać po piętach, ale to jeszcze wszystko. To jeszcze trochę czasu minie, zanim Chinom uda się osiągnąć poziom technologiczny uzbrojenia, który Rosjanie mieli już jakiś czas temu. A więc teoretycznie jest, można powiedzieć, że w teorii to tak jak powiedział ten ambasador, że tutaj przyszłość tych obrotów rysuje się zupełnie niezła. Czy Rosjanie będą tak zupełnie odcięci od rynków zachodnich? To już mi się jakoś nie bardzo to wydaje możliwe. I w związku z tym Chinom będzie, no to wszystko będzie zależało od politycznych ustawień, politycznych uwarunkowań. Ale nie jestem zbyt wielkim optymistą, jeśli chodzi o eksport chiński do Rosji, takich dóbr podstawowych. Rosjanie jednak cały czas na tak zwanym Dalekim Wschodzie, na wschodniej Syberii, to preferują japońszczyznę, a w europejskiej części preferują niemieckie rozwiązania. No i to jest. Oczywiście ci najbiedniejsi Rosjanie kupują chińszczyznę, no bo proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny zapatrują cały świat we wszystko, poczynając od tandety, a skończywszy na najwyższej klasy rozwiązaniach. No ale zarówno pierwszego, jak i drugiego mają ogromne ilości, więc dostosowywany jest ten eksport z Chin do krajów trzecich, dostosowywany jest do poziomu zamożności odbiorców, prawda? No. A Rosjanie, rosyjski naród do najzamożniejszych raczej nie należy, prawda? Tak, więc to jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, co najważniejsze, że renminbi stanowi 1/3% zasobów rosyjskiego Narodowego Funduszu Dobrobytu. Ja nie znam tego funduszu. I tylko 12,8% rosyjskich aktywów rezerwowych. No to drugie to jest bardzo mała część. To jest jakaś 1/7, 1/8. No, to już choćby z fakturze, choćby z tego widać, że Rosjanie w dalszym ciągu aktywa rezerwowe, aktywa to są, nie wiem, czy do aktywów zalicza się na przykład złoto, ale jeśli do aktywów rezerwowych zalicza się głównie tylko waluty, no to Chiny powinny mieć około 20%, no bo w koszyku tych podstawowych walut jest 5, prawda? Wśród nich RMB. No a jest mniej niż 20%, więc tutaj się specjalnie chwalić nie ma czym. Natomiast to, że oczywiście ten nieszczęsny SWIFT, do którego my zresztą to należymy, ten nieszczęsny SWIFT to jest rzecz, która powinna zniknąć, ale decyzjami Rosji i Chin, a nie decyzjami amerykańskimi. Ten SWIFT powinien zniknąć z obszaru współpracy chińsko A czy powinien zniknąć zarówno z Rosji, jak i z Chin, ten nie będzie go obszarza współpracy rosyjsko-chińskiej. Udział chińskiego juana w dwustronnym handlu w 2020 roku wynosił 17,5%. No, ten 2020 rok to taki dosyć nieszczególny. Wolałbym, żeby mówiono o 2019 roku, bo o 2020 rok to był absolutnie kompletnie nietypu. No ale załóżmy, że to jest te 17,5, no to udział chińskiego na 17,5, powiedzmy sobie, że udział rosyjskiego rubla drugie 17,5, to jest raptem wszystkiego 35. Czyli prawie dokładnie 1/3, tylko 1/3 w handlu zagranicznym. Czy tym się jakoś można podniecać? No może niekoniecznie. Tym bardziej, że ja słyszę o tym o tym wzroście wzajemnych obrotów w walutach wewnętrznych obydwu krajów od dawna. Od kiedy to wprowadzę, to słyszę. Więc na razie to jest dużo gadania, czy inaczej, zdecydowanie więcej gadania niż realnej roboty. No ale tutaj rolę odgrywają banki centralne obydwu, więc. A jeszcze nad bankami centralnymi polityka, wielka polityka, geopolityka, więc to, że jest tak jak jest wynikiem właśnie działań geopolitycznych, głównie rosyjskich, bo Chińczycy by się pewnie chętnie by weszli na rosyjski rynek ze swoim juanem, ale do tego potrzeba woli politycznej, prawda? Na przykład politycy rosyjscy muszą mieć konsensus w tej materii, a dopiero później przełożenie to na bank centralny Rosji, no i ewentualnie jakieś kolejne aktywności. Ja bardzo dużo słyszę ostatnio o przyjaźni chińsko-rosyjskiej, tylko nic albo prawie w ogóle nie słyszę na temat jakichś nowych projektów czy realizacji starych projektów. Jakoś to cichutko wokół tego jest, no więc jeśli jest cichutko, to znaczy, że specjalnie jest cichutko. No, oczywiście można domniemywać, dlaczego jest cichutko. To znaczy, można sądzić, że jest cichutko dlatego, że nie chcą się chwalić sukcesami, aczkolwiek jakoś nie bardzo w te sukcesy wierzę. A drugi powód to taki, że właśnie nie ma się czym chwalić. Bardziej prawdopodobny chyba. W przeszłości było już kilka rozpoczętych projektów, które jakby, no nie wiem na jakim całym etapie, chociażby kolej szybkiego ruchu Moskwa-Kazań, Kazań w kierunku Chin, nie wiem jaki jest los tego projektu, a co z tym szeroko kadłubowcem chińsko-rosyjskim C-219? Właśnie. No tak. Także tak to wygląda. Na pewno. Jeśli uwarunkowania polityczne w Rosji, przede wszystkim w Rosji, będą szły w kierunku Pekinu, otwarcia na Pekin, no to to i juan będzie się miał na chińskim rynku, na rosyjskim rynku dobrze. Ale to właśnie wszystko jest uzależnione od tego, od Moskwy, od tego, co Moskwa wymyśli, jaki będzie jej stosunek do Chin od strony politycznej. Jak Kreml będzie wyobrażał sobie tę współpracę polityczną, czy to będzie tak pięknie, jakie są deklaracje, czy to jest będzie drobnie. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Proszę Państwa, w każdym razie ja życzę i Rosjanom, i Chińczykom, żeby sobie dali radę właśnie z większym udziałem swoich walut. No ale zdaję sobie sprawę z problemów, które na tej drodze stoją. Doskonale zdaję sobie sprawę. Dziękuję Państwu, kłaniam się, do usłyszenia.